Jak pewnie bracia też i siostry zauważyli, mamy nowy miesięcznik naszego zboru. Jest on tutaj w tej gablocie wystawiony. Jeśli ktoś będzie chciał zabrać do domu, to jest ku temu wolność, abyśmy korzystali z tych rzeczy, które zbór wydaje. Ktoś wspomniał o tym, że zaczyna się coraz cieplej robić i pewnie potrafimy sobie to wyobrazić, ale tak jak są bardzo, bardzo zimne, mroźne zimy i czas, tak przyjdzie ten czas, kiedy znowu będziemy narzekać, nie na zimno, a na ciepło, bo będą upały. Ja chcę dzisiaj mówić na temat pustyni. Pustynia jak się nam kojarzy, z ciepłem czy z zimnym? Z gorącym się nam kojarzy, tak? Ale też i pustynie bywają, noce na pustyniach bywają bardzo, bardzo zimne. Przed chwilą śpiewaliśmy pieśń, Ty zmieniłeś w radość wielką skargę i płacz. Kto to jest ten Ty, który zmienia w radość naszą skargę i nasz płacz? Oczywiście jest to nasz Bóg i dzisiaj cała uwaga nasza będzie skupiona właśnie na Nim, na tym, który może to uczynić, że ci, którzy płaczą, narzekają, ci, którzy przeżywają biedę, mogą też dojść do stanu, kiedy będą radować się na nowo w Panu. Ja chciałbym dzisiaj, abyśmy wspólnie razem przeczytali dwa wersety z pierwszej księgi Samuela, z rozdziału 22. Mam nadzieję, że te wersety będą wyświetlone, ale jeśli nie nawet, to podaję, jest to pierwsza Samuelowa, 22 rozdział, pierwszy i drugi werset. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego i zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to jeden z najtrudniejszych momentów życia wybrańca Pana Dawida. Dawid, jak kiedyś o tym mówiłem, wspominałem, tak jak zresztą Słowo Boże powiada, człowiek według serca Bożego, namaszczony na króla w Izraelu, musi teraz chronić się Bożym Martkowym. Zatrzymał się i ukrył w jaskini Adulam nad Morzem Martwym, nad morzem, które powoli umiera. Kurczy się. Kropla po kropli w tempie 1 m2 na rok. I chociaż Galileja śle do niego nieustannie świeżą wodę Jordanem, wodę godną chrztu naszego Mesjasza, to jednak Morze Martwe ją marnotrawi. Woda Jordanu staje się w nim ciemna, kwaśna, powoli zamienia się w solne cmentarzysko. W Morzu Martwym, bracia i siostry, nie ma absolutnie żadnego życia. Podobnie jak na jego brzegach. Cały teren porany jest erozją, pełen grot, wyżłobień, głębokich jarów. Takie doskonałe schronienie dla wszystkich hien, jaszczurek, myszołowów, innej dzikiej zwierzyny. I w takim miejscu teraz szuka schronienia Dawid. Nie znalazł się tam z własnego wyboru. O nie, to nie dlatego, że chciał tam być. Wcale nie chciał zamienić się Pałacu Królewskiego na pustkowie. Nikt nie pcha się na pustynię. Czy mogłybyśmy się to wyobrazić, że ktoś chciałby przebywać z własnej woli na takiej pustyni? Czasem jednak się zdarza, że jesteśmy. Czasem się zdarza, że nie mamy wyboru. Musimy iść na pustynię. Bywa tak czasem, że pustynia nie tylko jest miejscem jakiegoś małego czasu naszego przebywania, ale również bywa czasem tak, że pustynia jest miejscem naszego ciągłego przebywania. Pustki naszej duszy, pustki dotyczącej wnętrza naszego. Pustynia jest stanem duchowej posuchy, jaka czasem przychodzi na nasze życie. Nie chcemy tego i nie życzymy sobie przebywania w takim miejscu, ale takie dni, takiej duchowej posuchy przychodzą niezależnie od naszych życzeń. Choć bezsprzecznie sporo jest tym naszej winy. Początkiem pustyni dla człowieka wierzącego jest odłączenie się od tych, z którym byliśmy dotychczas związani. Jej przedłużeniem jest oszukiwanie wszystkich dookoła. Pierwszą oznaką duchowej choroby jest wyłączenie się emocjonalne i oddzielenie od wspólnoty ludzi wierzących. To dotyczy ludzi, którzy o zborze zaczynają mówić się w trzeciej liczbie mnogiej oni. Oni. Nie ja, ale oni. Oni źle rządzą. Co oni tam zaczynają wyprawiać, co oni w ogóle myślą sobie i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy ludzi, którzy właśnie w ten sposób zaczynają mówić i po tym emocjonalnym odłączeniu się od zboru następuje nieuchronnie faza fizycznego oddzielenia. Nie uczestniczą już w zgromadzeniach, zebraniach Kościoła, choć to nie rozwiązuje w żadnym stopniu moich problemów i moich trudności. Wręcz przeciwnie, jest coraz gorzej. Popatrzmy na Dawida. Dawid czuje się, jak pętla zaciska mu się na szyi. Na dworze królewskim jest spalony, doszczętnie. Musi uciekać, pozostawiając najlepszego przyjaciela, Jonatana. Dla swoich żołnierzy jest nikim, jest wyśmiewanym. Nie ma żony, nie ma przyjaciela, nie może liczyć na kapłana. Pozostaje jedynie ucieczka. Ucieka do Gat, najpierw rodzinnego miasta Goliata, którego kiedyś pokonał, ale mieszkańcy Gat nie są mu zbyt mili i gościnni dla niego. Dawid wpada więc w panikę. Nie widzi już Boga. Widzi, że robi się niebezpiecznie i dlatego sprawy bierze w swoje ręce. Udaje szaleńca, udaje epileptyka. Wiecie, Filistyni wierzyli, że epileptyk był opętany przez diabła, że sprowadzał na przykład impotencję na mężczyzn, zamykał łono kobietom, że przez niego umierały dzieci, wymiotowały zwierzęta. Przelęknieni z tego powodu, że każda kropla krwi epileptyka rodzi kolejnego diabła, dlatego Filistyńczycy wypędzili takich ludzi wypędzali poza mury miasta na pustynię, gdzie czekała ich niechybna śmierć. Tak samo postąpili z Dawidem. Co teraz ma zrobić ów wybraniec Pana? Nie może wrócić na dwór Saula, ani do domu Mikal swojej żony. Nie może udać się do miasta Samuela, ani schronić się w świątyni Not. I dlatego kieruje się tam, dokąd nikt nie idzie, ponieważ jest to miejsce, w którym kończy się życie. Idzie na pustynię. Czy jest dla niego jakiś ratunek? Poza nim jest tylko powolna śmierć. Ale czy może spodziewać się jakiejkolwiek odmiany? Warto zadać sobie takie pytanie. Warto szukać rozwiązania, a przede wszystkim warto wołać do Boga, który jako jedyny może odmienić nasz los. I u Boga jest prawdziwe rozwiązanie. Poza Bogiem nie ma żadnego rozwiązania. Poza Bogiem istnieje tylko pewna śmierć. To prawda, że Dawid nie może położyć swojej głowy do snu, ale na szczęście zupełnie jej jeszcze nie stracił. Postanawia znowu skupić się na Bogu i szukać u Niego ratunku. Jego przeżycia i głęboka modlitwa zapisane jest w psalmie 57. Gdybyśmy chcieli zajrzeć do tego psalmu, tam powiada psalmista tak. Przewodnikowi chóru na nutę nie zatracaj, migtam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja, w cieniu skrzydeł Twoich chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Dawid zdaje sobie sprawę, że to nie ucieczka w odludne miejsce, samotność na pustyni sprawi, że jego życie znów nabierze kolorów i wróci do zadań powierzonych mu przez Boga. Jak na innym miejscu w psalmie pisze, jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. U Niego jest zbawienie moje. Dotąd w swojej ucieczce próbował po swojemu, po ludzku załatwiać swoje sprawy. To takie modne dzisiaj hasło w dzisiejszych dniach: bierz sprawy w swoje ręce. Jak to wyglądało? Jak to wyglądało w praktyce? W świątyni Not musiał uciekać się do kłamstwa wobec kapłana. Filistyński Gad udawał obłąkanego. Na pustyni przeżywał samotność, a teraz owa jaskinia Adulam jest jakby miejscem dobrym do refleksji, do zupełnego poddania się Bogu i powrotu do życia. Jaka była Boża odpowiedź na problem Dawida? Może nie taka, jaką byśmy sobie wyobrażali. Bóg nie posłał Dawidowi na ratunek legionów aniołów. Nie uczynił żadnego cudu, ani nie zesłał ognia, który by zniszczył wszystkich wrogów nastających na jego życie. To, co robi Bóg w odpowiedzi na modlitwę Dawida, może wydawać nam się dziwne, a nawet i trudne do zaakceptowania. Wróćmy do tekstu, który czytaliśmy na samym początku. Czytaliśmy tam o tym: i odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adulam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli do niego tam i zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni, a on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około 400 mężów. Ależ towarzystwo. Sami uciśnieni, zadłużeni, rozgoryczeni, jakieś odrzutki, życiowi przegrani, jakiś margines. Nie byli to z pewnością wyszkoleni kadeci Akademii Wojskowej ani zaprawieni w boju rycerze, a taka niezła zbieranina. Ludzie uciśnieni, ścigani przez wierzycieli, przybici swoimi problemami, podobnie zresztą jak Dawid. I Dawid staje się ich przywódcą. A potem czytamy w liście w pierwszym Kroników 12, 13, 23 i tak dzień w dzień przybywało po kilku do Dawida, aby mu pomagać, aż powstał duży obóz, jak obóz Boży. Oto ratunek od Boga. Bóg daje Dawidowi towarzyszy podobnych do niego, a oni coś tworzą, co można nazwać obozem Bożym. Nie byli to ludzie wybitni, szczególnie uzdolnieni. Raczej wspólnym mianownikiem dla nich było to, że wszyscy byli przygnębieni, przybyci, byli dłużnikami, byli zmęczeni i rozczarowani życiem. Czy przypadkiem Pan Jezus nie zaprasza takich ludzi do siebie? Skąd takie słowa? Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Czyje to są słowa? Czyje zaproszenie? Czy nie naszego Pana Jezusa Chrystusa? Bracia i siostry, z takich to ludzi składa się Kościół Boży. Niegdyś, jak pisze Paweł, przetecznicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, rozpustnicy, mężołożnicy, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy, zdziercy, moglibyśmy tutaj dodać przygnębieni, załamani, sfrustrowani, bez nadziei, ale Paweł pisze dalej, ale takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Bóg właśnie takich wybiera. I tacy najbardziej potrzebują Boga. To niezdrowi potrzebują lekarza, jak mówi Jezus. I niesprawiedliwi zbliżają się do Niego. Ale grzeszni, ci, którzy się źle mają, ci najbardziej potrzebują Jego zmiłowania. Wielu wyobraża sobie Kościół czy też zbór jako towarzystwo ludzi bez żadnego zarzutu, świętych i bezgrzesznych, bez żadnych wad. Ale to jest fałszywy obraz Kościoła. Kościół raczej jest szpitalem dla chorych, zgubionych grzeszników, których Jezus leczy z ran, którym przywraca On zdrowie. Jest też odwrotna strona tego medalu. Właśnie z powodu ludzkich wad, niedojrzałości duchowej czy grzesznych zachowań ludzi należących do Kościoła, niektórzy gorszą się i nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem. Nie chcą mieć nic wspólnego z takim zborem. Uważają się za ludzi bardziej sprawiedliwych i lekceważą Boży ratunek dla nich samych, jaki Bóg okazuje przez swój właśnie Kościół. Czy tacy ludzie, którzy odwracają się od zboru, trafiają potem na, jak to pisze Dawid, na niwy zielone i nad spokojne wody? Śmiem wątpić. Raczej, powiedzmy to wyraźnie, tacy trafiają jak Dawid na pustynię. To jest ich miejsce. Nie ma życia poza Jezusem i pustynia sama w sobie nie rozwiąże żadnego problemu. Tam tylko możemy spotkać i oczekiwać śmierci. Śmierci duchowej i śmierci wiecznej. Bracia i siostry, pamiętacie Hagar, niewolnicę Saraj, żonę Abrahama? Hagar szydziła z powodu bezdzietności swojej pani. I z tego powodu została wygnana, gdzie? Na pustynię. Razem ze swoim synem Ismaelem. Słowo Boże powiada, błąkała się po pustyni. Skończyła się żywność, a szczególnie zapas wody zebrany z domu Abrahama i zaczęły się prawdziwe kłopoty. Biblia powiada tak, a gdy wyczerpała się woda w bukłaku, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków, potem odszedłszy usiadła naprzeciw w odległości, jak łuk doniesie, mówiąc, nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. To straszny obraz. Matka świadoma, że nie może pomóc swemu umierającemu dziecku. Nawet nie chce patrzeć na śmierć dziecka. Możemy Hagar wiele zarzucić. Może nawet zasłużyła na wygnanie, ale jest matką i uczucia matczyne nie wygasły w niej całkowicie. Zastanawiam się, ile jest dziś matek, a też i ojców. Ile z nich boleje i głośno płacze nad swoimi niezbawionymi dziećmi, widząc ich duchowe umieranie. Hagar jest bezradna. Co w takiej sytuacji można jeszcze zrobić, oprócz głośnego płaczu i przeżywania żalu, który rozrywa serce? Czy pozostaje jakaś nadzieja? Skąd może przyjść ratunek? Psalmista powiada tak. Oczy moje wznoszę ku górom, skąd mi pomoc nadejdzie? Pomoc moja jest od Pana. Czy Bóg nie jest w stanie wysłuchać żalu i płaczu Hagar, jak też głosu jej syna? Oto czytamy właśnie w Słowie Bożym i usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do nich, cóż ci to, Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Stań, podnieś chłopca, ujmij go prawą ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej i ujrzała studnię z wodą, a poczetrzy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. Tak jest nasz Pan. Choć z drugiej strony niezrozumiałe go działanie. Gdyby wtedy nie uratował Ismaela, albo gdyby Ismael wtedy umarł na pustyni, może dzisiaj nie byłoby problemu ani w Europie, ani na świecie z tymi, którzy są potomkami Ismaela. Ale tak Bóg chciał. Nawet na pustyni Bóg może otworzyć oczy nie tylko Hagar, ale każdemu, kto do Niego woła. Na pustyni Bóg może otworzyć źródło wody żywej i zesłać ratunek od niechybnej śmierci. Wiele razy Bóg czynił to z narodem izraelskim, kiedy wędrowali do ziemi obiecanej przez właśnie pustynię. Ci często szemrali i jawnie okazywali swoje niezadowolenie. Czy można w to uwierzyć, bracia i siostry, że zaraz po cudownym przejściu przez Morze Czerwone, tuż po tej radości, śpiewach i pląsach z powodu uratowania przed Faraonem, teraz szemrzą. Nie minęły jeszcze 3 dni i nie znajdują wody. A z drugiej strony, czy na pustyni nie należy się tego spodziewać, że wody może tam nie być? Posłuchajmy, jak Biblia opisuje tę sytuację. Czytam z 2 Mojżeszowy z 15 rozdziału od wersetu 22. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka, dlatego nazwano to miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich przepisy i prawo i tam go doświadczył i rzekł, Jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknął Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz. Wydawać by się mogło, że naród wybrany zrozumiał i zaakceptował Boży plan. Bóg obiecał, że będzie ich lekarzem, wszakże pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że będą Go słuchać, słuchać Jego głosu, zważać na Jego przykazania oraz strzec wszelkich Jego przepisów. Czy nauczeni tym doświadczeniem Bożego zaopatrywania już więcej nie będą szemrać i buntować się, gdy przyjdzie jakieś kolejne doświadczenie? Może należało tego oczekiwać, ale człowiek to naprawdę dziwna istota. Doświadcza wielokroć pomocy Pana i cudownego Jego prowadzenia, a kiedy następuje następny, choćby podobny problem, albo mniejszy, albo większy, znów zaczyna się martwić i znów zaczyna narzekać. Apostoł Paweł potem o tym narodzie napisze tak. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. Ciała ich zasłały pustynię. Czy to nie przerażające? 40 lat wędrować przez pustynię, doświadczać codziennie Bożego błogosławieństwa i zaopatrzenia, by potem nie wejść do ziemi obiecanej, a pustynię uczynić swoim grobem? Mieli przed sobą krainę płynącą, jak mówi Biblia, mlekiem i miodem, ale ciągle myślami wracali do Egiptu i tego, co tam zostawili. Zdecydowana większość tych, którzy wyszli z Egiptu, nie dotarła do ziemi obiecanej i poginęła na pustyni. Pustynia jest miejscem, gdzie króluje śmierć. Nowy Testament wspomina przy okazji przesłuchania uczniów pańskich przed Sanhedrynem o przywódcach takich jak Teudas czy Juda Galilejczyk, którzy w buncie wyprowadzili na pustynię rzeszę bojowników, chcących walczyć z okupantem rzymskim. O tym mówi 5 rozdział Dziejów Apostolskich. Również historyk żydowski Flawiusz relacjonował bunt 4000 Żydów pod przewodnictwem pewnego Egipcjanina. On również wyprowadził tych ludzi na pustynię. Powstanie się jednak nie powiodło, a Rzymianie ukrzyżowali 4000 ludzi uczestniczących w tym buncie. Pustynia tylko okazała się nie tylko miejscem buntu, ale i miejscem śmierci dla tak wielu. Czy tak zawsze musi być, że każdy, kto znajdzie się na pustyni, musi umrzeć? Mówiliśmy o Dawidzie, którego Bóg wyprowadził z pustynnego miejsca, a w końcu z powrotem wprowadził na królewski tron. Mówiliśmy o Hagar, której Bóg nie pozwolił zginąć się na pustyni ani jej, ani jej synowi. Biblia opisuje wielu mężów, którzy dzięki interwencji Pana zostali zachowani od śmierci na pustyni. Czy pamiętamy Eliasza? To moglibyśmy powiedzieć gigant wśród proroków. Sam jeden nie bał się stanąć wobec 400 proroków Baala, broniąc reputacji Boga na górze Karmel. Tam potężnie on i lud izraelski mogli doświadczyć mocy i wielkości Boga. Ale zaraz po tym wspaniałym zwycięstwie przyszła duchowa dolina. To takie często zjawisko dotykające ludzi wierzących. I Eliasz uciekł na pustynię. Co tam robił? Ano, usiadł pod krzewem jałowca i życzył sobie śmierci. Jeśli kiedykolwiek jako człowiek wierzący znajdzie się w takim miejscu, to ucisz się jak Eliasz przed Panem do twojego duszy, do twojego serca. Może i wtedy ty usłyszysz to Boże pytanie. Co tu robisz, Eliaszu? Co tu robisz, Janie, Mario, Piotrze? Co tu robisz? To nie jest twoje miejsce. Nie czas przeżywać depresję, załamanie, czuć się bezradnym, przygnębionym, bez chęci do życia. Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg ma plan dla mego życia. Tak jak miał jeszcze sporo zadań do wykonania przez swego męża Bożego Eliasza. I to jest wspaniałe, bracia i siostry, że Boża Ewangelia, ta dobra nowina jest głoszona również w takich miejscach jak pustynia. Nowy Testament mówi o innym Eliaszu. który poprzedzał naszego Pana Jezusa Chrystusa. To Jan, którego zwiemy Chrzcicielem. Ewangelista Mateusz tak pisze. W one dni wyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej, mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Moglibyśmy się zapytać, czy Jan nie mógł wybrać bardziej ludnego miejsca, miejsca, gdzie ludzi jest pod dostatkiem, gdzie jest gwarno i tłoczno? Okazuje się jednak, że pustynia jest wspaniałym polem do ewangelizacji. Pustynia jest również dobrym miejscem dla zmiany swego życia. Już kilka wierszy dalej ewangelista Mateusz napisał, wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. To ciekawe doświadczenie. Bóg posyła ludzi na pustynię do Jana Chrzciciela. Jacy to byli ludzie? Myślę, że przede wszystkim ci, którzy chcieli go posłuchać. Z pewnością byli to ludzie, którzy sami przeżywali duchową posuchę i gotowi pod wpływem słuchania Ewangelii zmienić swoje życie. A czy pamiętamy owego dostojnika królowej Etiopii? On znalazł Chrystusa również na pustyni. Oczywiście nie pozostał na niej, ale wrócił do swojego kraju z wielką radością i weselem. Jednak to na pustyni dla niego zakwitła, jak śpiewamy w jednej pieśni, ta róża sarońska. Jako nowy człowiek jechał dalej swoją drogą. Co więc powiemy o pustyni? Z pewnością jest miejscem, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć, tym bardziej tam żyć. Pustynia jest miejscem doświadczenia i ucieczki przed piętrzącymi się problemami. Jest miejscem pustki, rezygnacji, żalu, frustracji i wszystkich najgorszych odczuć, jakie przychodzą na nasze życie. Ale pustynia jest również miejscem duchowej walki, w której to możemy pokonać przeciwnika Bożego, chcącego nas zniszczyć. I jako ludzie wierzący przechodzimy czasem duchowe pustynie i tylko wtedy Bóg może sam pomóc nam, jeśli do Niego wołamy. W życiu człowieka wierzącego bywają bowiem takie chwile i okresy, kiedy jest radosny i pełen zwycięstwa oraz duchowych uniesień. Ale niestety bywają też chwile doświadczeń, bywają chwile smutku, które chcielibyśmy, aby nigdy na nas nie przyszły. Biblia jednak powiada, że w tych doświadczeniach hartuje się nasza wiara. Im więcej zwycięstw w doświadczeniach, tym człowiek silniejszy w Bogu. Popatrzmy na naszego mistrza, Jezusa Chrystusa. Zaraz po swoim chrzcie był kuszony przez diabła przez 40 dni i nocy. Gdzie odbywało się owe kuszenie? Na pustyni. Kiedy popatrzymy na dziedziny, w których Jezus był kuszony, to również łatwo można odkryć, że diabeł również i nas będzie atakował i doświadczał w tychże dziedzinach. Pokusy bowiem, którym oparł się Jezus, są wciąż dla wielu z nas przedmiotem własnych pragnień. W pierwszych dwóch podejściach diabeł prosił tylko Jezusa o jedno, by dowiódł, kim jest. Jeśli jesteś Synem Bożym, dowiedz to. Jeśli jesteś Synem Bożym, zamień te kamienie w chleb. Jakże łatwo było Jezusowi zamienić owe kamienie w jadalne bochenki chleba, tak jak później uczynił to na weselu, przemieniając wodę w wino, albo na górze, kiedy chleb rozmnożył z małej ilości dla tak potężnej rzeszy ludzi. W ten sposób udowodniłby, że jest Synem Bożym, ale nie zrobił tego. Nie samym chlebem człowiek żyje, odpowiada Jezus diabłu. A w drugim podejściu również diabeł zażądał, by dowiódł, kim jest. Jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół. Skok z wieży świątynnej miał udowodnić, że Bóg troszczy się o swojego Syna. Czy i dziś diabeł nie kusi nas i wszystkich ludzi w podobny sposób? Te pokuszenia najczęściej przychodzą w czasie, gdy przeżywamy duchową pustynię. Diabeł chce, abyś zajął się jedynie ciężką pracą tłuczenia kamieni, by zamieniać je w codzienny chleb. Praca, praca, praca i praca. Chleb codzienny jest najważniejszy, tak przynajmniej próbuje nam diabeł zasugerować. Albo czy nie przychodzi w momentach trudnych, jakie przeżywamy, i zadaje natrętne pytanie, siejąc tym samym w sercu liczne wątpliwości. Czy naprawdę jesteś Boże Syn, Jezu, Synem Boga? Czy faktycznie On troszczy się o Ciebie? Czy musisz na Nim polegać? Czy lepiej wziąć sprawy w swoje ręce? Zrób to według swojej myśli i swego rozumu. Z takimi pokuszeniami przychodzi również diabeł do nas. W tej trzeciej propozycji szatan zażądał dla siebie czci, czegoś, co Bóg nigdy nie mógłby, na co Bóg nigdy nie mógłby przystać. Pokłoń mi się, a dam ci władzę nad wszystkimi królestwami ziemi. Czy to nie jest kusząca oferta? Nie trzeba wtedy męki krzyża, nie trzeba śmierci Jezusa. Świat mógłby być bez ofiary Jezusa Chrystusa zamieniony w prawdziwe Królestwo Boże. Wystarczył tylko mały kompromis, jeden pokłon. Może być taki niewielki, malutki, nieznaczny, mało zauważalny. W tym arsenale pokus szatańskich to pokuszenie jest wyjątkowo często wykorzystywane w stosunku do ludzi wierzących. Diabeł często proponuje małe odstępstwo, mały kompromis, małe uchybienie. To ma być takie niezauważalne i mało znaczące, coś, z czym nie trzeba było by się przejmować. Najważniejsze jest, by osiągnąć cel. Łatwo, szybko i przyjemnie. Po co iść drogą samozaparcia, niesienia krzyża? Wystarczy mała ugoda, mały pakt. Kochani, pustynie w naszym życiu bywają niebezpieczne. Ale też z drugiej strony nikt nie może ich ominąć. Jestem świadom, że nie ma chyba dzisiaj nikogo na tej sali, który w jakimś czasie nie przechodziłby takiej pustyni. Te doświadczenia spadają na nasze życie zupełnie nieoczekiwanie, zupełnie nieoczekiwanym momencie. Ale to, co chcę powiedzieć, niech to będzie nadzieją dla wszystkich tych, którzy przeżywają pustynię, że ten czas może okazać się błogosławionym. Ten czas może okazać się rozwiązaniem dla naszej duszy, wzmocnieniem naszej duszy. Kiedy to się stanie? Kiedy będziemy wołać do Pana, bo jedynie w Nim jest zwycięstwo, to tylko On może nam pomóc przejść przez wszystkie te rzeczy, które nie chcemy, aby na nasze życie przychodziły. Niech Bóg nam w tym dopomoże. Amen.